Gesserce pyta, dzisiaj mamy część piątą. Podczas czwartej części uczyniłem trochę inaczej, nie miałem takiego typowego kazania, dzisiaj również nie będę miał. Ostatnim razem wspomniałem, że będę dzielić się kilkoma przeżyciami, które w przeszłości doświadczyłem. I nie chciałbym, aby ktoś to źle odebrał, że teraz mówię o sobie, bo nie mam tego na myśli. Mam to na myśli, aby powiedzieć, co Bóg w moim życiu uczynił, albo jak On mnie przeprowadził. I to mam głównie na myśli, bo nie mamy zwiastować człowieka, nie mamy zwiastować duchownego, nawet jeżeli jest przykładny dla nas. Jestem nawet w jakimś stopniu przeciwny, aby nawet na pogrzebie mówić o zmarłym za wiele dobrych rzeczy. Można oprzeć niektóre prawdy, co Bóg dokonał w nim i to jest na miejscu i to jest dobre i budujące. Ale zawsze powinniśmy celować we właściwy punkt, żeby Jezus był uwielbiony, bo my mamy być coraz to mniejsi. Przynajmniej ja to tak widzę i nie chciałbym, żeby na moim pogrzebie ktoś mówił to, czego nie było w moim życiu dobrego, bo chciałbym, aby była zwiastowana Ewangelia mówiąca o Chrystusie, który jest dobry. A więc dzisiaj podzielę się kilkoma przeżyciami i ze względu na to, aby Chrystusa, mego Pana, w taki sposób uwielbić. I to jest moim celem. Dlatego, że Bóg ukazał wiele dobroci w moim życiu w trudnych chwilach, które przechodziłem. Nie tylko ja, ale również moja małżonka Lucy ze mną razem przechodziła niektóre te przeżycia. I przewodnią myślą jest pytanie, dlaczego? I tak jak wspomniałem, moim świadectwem chcę wywyższyć imię świętego Boga, bo jedynie On jest godzien wszelkiej chwały. I jestem Bogu dłużny wszystko i moje życie. I wtedy, kiedy to rozumiemy, mamy prawo i w prawidłowy sposób możemy podzielić się swoimi doświadczeniami i swoim przeżyciem. To, czym będę się dzielić z wami, niech posłuży ku zbudowaniu zachęceniu do dzielenia się Bożą dobrocią, bo wierzę, że również i wy w swoim życiu doświadczyliście niektóre przeżycia. Do dziękowania Bogu w każdym miejscu i w każdym czasie. Można powiedzieć, że tak łatwo jest dziękować Bogu, gdy wszystko układa się dobrze. Tak łatwo jest dziękować Bogu. Ale nawet w takim czasie często zdarza się, że mało dziękujemy, bo wszystko jest dobrze. Zadowolenie mamy w tym, że uczęszczamy na nabożeństwa, angażujemy się i możemy powiedzieć wiele rzeczy. Ten tydzień był dla mnie podobny, jak byłem przyzwyczajony w Polsce. Bo czwarty dzień pod rząd jestem w kościele i to nie na czterech nabożeństwach, a dzisiaj na kilku od samego rana do wieczora. I możemy takimi rzeczami chwalić się i mówić, jak ja jestem dobry chrześcijanin i mówić wiele o sobie. Ale nie w tym sprawa. I nie jest w tym sprawa, aby mieć zadowolenie z samego siebie. Dlatego, że utkniemy i będziemy się cofać, a nie będziemy iść naprzód. Powinniśmy zawsze mieć cel przed sobą. I tym celem jest i powinien być jedynie i tylko i wyłącznie Chrystus. Wyłącznie On. I kiedy widzimy Chrystusa, to choćbyśmy byli 24 godziny, 7 dni na tydzień w kościele i tak, gdyby nabożeństwo trwało, to byśmy widzieli swoje braki. Dlatego, że w porównaniu do Chrystusa tak wiele nam brakuje. A więc nie powinniśmy mieć zadowolenia. Ja nie mówię, że to jest niedobre. Powinniśmy uczęszczać na nabożeństwa. Jest. To jest obowiązkiem i przywilejem chrześcijanina. Po prostu nie mogę zrozumieć wielu wierzących, że obojętnie tak oni obchodzą się w sprawie takich ważnych rzeczy. Naprawdę, kochani, nie mogę tego zrozumieć. Na przykład głowa boli, palec skaleczony, ale rano wstaję o 6 i do pracy idę. Nie ma wymówki. Wiem, że mam iść, ale coś małego już jest przeszkoda. Dzisiaj nie mogę iść tam, gdzie powinienem być. Bo akurat być może Bóg miał coś do przekazania dla mnie i Bóg mówił, ale ja nie słyszałem, bo zlekceważyłem. Czy świadomie, czy mniej, jakkolwiek. I dlatego czasami nie wiem w ogóle, gdzie jest Bóg w moim życiu. Czasami wielu chrześcijan myśli, że wszystko jest w porządku. Niestety, tak bardzo często się mylą. A więc nie powinniśmy mieć zadowolenia, że nawet gdybyśmy uczęszczali na nabożeństwo czy do kościoła codziennie. Ja byłem do tego przyzwyczajony, bo tak było. Ale nie w tym sprawa. Nie powinniśmy być zadowoleni, że wspieramy finansowo Kościół, chociaż powinniśmy to robić. I nie powinniśmy być zadowoleni z tego, że jesteśmy wzorowymi chrześcijanami. Powinniśmy być nimi, ale nie powinniśmy mieć zadowolenia w tym. Albo gdy porównujemy siebie do innych, którzy w swoim życiu nie znają duchowej dyscypliny, a ja ją praktykuję. Ale niektórzy idą za Chrystusem, jest to prawdą, ale idą tak daleko, że mało co Jego widzą. I wtedy mamy wyobrażenie o sobie dobrego chrześcijanina. Ja jestem bliżej. Mam dyscyplinę duchową. Ja to robię, mi tamto. I mogą to być bardzo dobre i biblijne rzeczy. Ale nie w tym sprawa. Nie powinniśmy mieć zadowolenia w tym. Powinniśmy czegoś więcej pragnąć. Nie powinniśmy siebie równać do słabych we wierze. Do tych, co są oziębłymi chrześcijanami, można powiedzieć. I kiedy patrzymy na nich, to ze mną wszystko w porządku. Ja nie jestem taki. I może to być nawet w jakimś stopniu prawdą, ale nie do końca. Bo przede wszystkim siebie powinniśmy porównywać do kogo? Do Chrystusa. I wtedy wszystkie wady wychodzą. Kogo? Moje. Nie brata czy siostry. Moje. I to słowo dzisiaj, które będę się z wami dzielił, właściwie w formie tego, co przeżyłem, kieruję do każdego słuchającego, ale zwłaszcza do tych, którzy wiedzą, że Bóg ma swój plan dla nich i rozumieją Boże powołanie. Oni w swoim życiu muszą być gotowi do zapłacenia ceny. Wiem, co mówię, bo tego doświadczyłem. Nie wyczytam tego w książce, ale przeżyłem na swojej skórze. Tą ceną może być tak wiele różnych rzeczy, które dla nas znaczą wiele, ale w Bożych oczach może być znacznie inaczej. I dlatego Bóg dopuszcza, albo tak nas prowadzi, abyśmy się wyzbyli tego, co być może dzisiaj lubimy. Łatwiej być chętnym do tego, aby Bóg mnie użył dla swojej chwały, aby Bóg mną się posługiwał, jest. Często możemy nawet się przychylić ku temu i zgodzić się. Ale o wiele trudniej jest być gotowym płacić cenę, gdy jest wymagana. Wygląda na to, że wszystko w moim życiu w swoim czasie układało się dobrze. Przynajmniej tak myślałem. Wtedy mieliśmy 2 dzieci. Prywatnie pracowałem. Miałem pracowników. I coraz lepiej nam się powodziło. A więc wszystko jest dobrze. Wybudowałem nowy dom. Nie oszczędzałem pieniędzy, aby go wykończyć. I wykończyłem go jak najlepiej potrafiłem. Cały czas udzielałem się w kościele. A więc wszystko było w porządku. Tak by wyglądało. I być może niektórzy nawet patrzyli się w ten sposób na mnie. Albo nawet i ja takie miałem myśli. Ale jadąc samochodem, ciągle widziałem następną okazję. Tam okazja. Ja nie mówię, że nie było tych okazji. Były. Ale niekoniecznie one były dla mnie. Tam widziałem możliwość pobudowania Dunkin Donuts na tamtym rogu ulicy. A w tamtym miejscu, w drugim 7-Eleven, tam gdzie kawę sprzedają. A na tej ziemi, którą już miałem, miałem już plany i w myślach moich pobudować sklep z materiałem budowlanym. Akurat koło Wały. Dość popularny sklep u nas na South Jersey. Nawet lepszy jak 7-Eleven. Ja się prosi, aby tak zrobić. Oczywiście nie miałem na tyle pieniędzy, aby to wszystko zrobić, ale chęci były ogromne. W tym samym czasie łapałem tak wiele rzeczy naraz. Łapałem na lewo, na prawo, przed siebie i nie rozważałem, bo nie było kiedy, że dla mnie Boży plan jest inny, że Bóg ma inny plan dla mnie, znacznie wyższy i większy od Niego, od tego, który ja miałem. Bóg wstrzymywał mnie od wielu rzeczy na przestrzeni czasu, ale ja widziałem innych, którzy znacznie jeszcze dalej, głębiej posunęli się, a więc dlaczego ja nie mogę? Przecież jestem w Kościele, angażuję się, poświęcam się, ofiaruję, a więc wszystko w porządku. Tak by wyglądało się. Ale Bóg na hamulec mówił, gazu już nie dodawaj. A Bożym hamulcem wielokrotnie była moja żona, która bardziej była wtedy wrażliwa na to, co Bóg oczekuje. Nie to, co ja chcę, czy ona, ale to, co Bóg oczekuje. I za nią chcę Bogu podziękować. I Bóg właśnie dawał na hamulec w moim życiu. A ja chciałem na gaz, a Bóg na hamulec. I posługiwał się moją żoną. I to taka jazda była. I zrozumiałem, że muszę zwolnić. Zwolniłem w gonitwie w biznesie. I wtedy, kiedy zwolniłem, moje serce bardziej przylgnęło do Boga. Bo właśnie Bogu o to się rozchodziło. Bo tam, gdzie skarb, jak tam dalej? Można wierzyć w Boga, można Jego naśladować, można nawet o Nim głosić, ale skarbem może być coś inne. I kiedy nachyliłem się do tego, aby bardziej przybliżyć się do Boga, aby zredukować wiele rzeczy w moim życiu, zrozumiałem, że nie można w ten sposób. To nie jest to, co Bóg oczekuje ode mnie. Przez zbór i pastora, któremu przez dłuższy czas pomagałem, zostałem rozpoznany i przedstawiony jako kandydat do ordynacji na duchownego. Oczywiście to miało miejsce, nie wiem ile, 27 czy 8 lat temu. Rok później zostałem ordynowany i byłem drugim pastorem słowiańskim zborze w Mełwę. Pierwszym pastorem był mój teściu, Lucy tato. Nasza rodzinka powiększyła się o kolejne dziecko. I tak upłynęły następne 2 lata. Senior pastor powoli przygotowywał się, aby przekazać dla mnie przewodzenie zborem. Bo już troszeczkę lat mu przybywało. Wiedział, że ja chcę być zaangażowany, chcę służyć Bogu, mam serce do tego. I powoli tak myślał i starał się zrobić to we właściwym czasie. Ale ja już trochę wcześniej coraz bardziej rozumiałem, że Bóg ma dla mnie inny plan. W moim wnętrzu przez dłuższy czas odczuwałem dziwny obraz. Był bardzo dziwny ten obraz. I aby nie chybić w moim duchowym życiu, chciałem dobrze odczytać ten obraz, zrozumieć, co Bóg przez ten obraz chce dla mnie powiedzieć. Ten obraz mniej więcej wyglądał w ten sposób. Widziałem dużego orła, matkę orła. I młodego orła, który był w gnieździe. Matka przez jakiś czas wypychała młodego orła z gniazda, aby on już zaczął latać, bo już nadszedł czas. Ale młody orzeł nie chciał wyjść z gniazda. I ona go wypycha, ale on się opiera. On nie chce wyjść. I matka widzi, że musi użyć jakiejś swojej siły. Bo ten orzeł nie ma chęci samowolnie opuścić, a już nadszedł czas, aby zacząć latać. I wtedy tak jakbym usłyszał słowa, czy znaczenie tego obrazu w moim wnętrzu, że nadszedł już czas, abyś z gniazda tego teraz wyfrunął, którym długi czas byłeś. I zrozumiałem i mocno czułem to, że to Bóg wypycha mnie z miejsca, do którego się mocno przyzwyczaiłem. I w ogóle najmniejszych chęci nie miałem opuścić. Bo wszystko się układało tak dobrze. Wiedziałem, że to Bóg wypycha mnie gdzieś do nowego rodzaju pracy. W innym miejscu. I w pewnym momencie przyszła mi taka myśl. Miasto Detroit. I modliliśmy się w tej sprawie. Z niektórymi osobami dzieliłem się o tym, co odczuwam wewnątrz. Mówiłem o tym. I miałem przekonanie, że nie powinienem dopuścić do tego, aby objąć odpowiedzialność jako przywódca zborów Mełwę. miał tą świadomość i przekonanie, że nie mogę tego zrobić. Aby później po kilku miesiącach zrezygnować i wyjechać. Było to wbrew temu, w co wierzyłem. Rozumiałem, że pastor ma większą odpowiedzialność przed Bogiem, jak zwykły członek. I nie może w tak zmienny sposób postępować. Nie może kierować się swoimi uczuciami. Razem z Lucy zgodziliśmy się, aby nasz dom wystawić na sprzedaż. Chciałem sprzedawać kilka lat wcześniej i mogłem za bardzo dobrą cenę go sprzedać. Ale Lucy nie rozumiała w ten sposób, że to jest właściwy czas wtedy, abyśmy sprzedawali. I dlatego mieszkaliśmy tam dalej. Ale teraz ja i ona zgodziliśmy się razem. I to było tak jakby następne potwierdzenie dla mnie. Bo moja żona zgadza się, ten dom, który budowałem dla siebie, aby w nim mieszkać do końca mojego życia, bo tak go budowałem. Teraz jestem gotowy zrezygnować z wygody, ze wszystkiego i po prostu sprzedać go, dać go na sprzedaż. I daliśmy go na sprzedaż. Jedna agencja sprzedawała, a potem druga, ale bez powodzenia. Być może za dużo rzeczy zrobiłem w tym domu, ten dom w jakimś stopniu był za drogi. I w tym czasie, kiedy nie mogliśmy domu sprzedać, w tym czasie zwrócono się do mnie z prośbą, aby rozpocząć w okolicach Edison nabożeństwa w języku polskim, bo nie było żadnego polskiego zboru w New Jersey. Korzystając z możliwości, jakie były, z Bożą pomocą rozpoczęliśmy niedzielne wieczorne nabożeństwa niedaleko Edison, w domu Janka Chydzika, bratanka Michała Chydzika. Ci, którzy w tamtych okolicach już byli, przychodzili na nabożeństwa i tak pomału zaczęła być już grupka ludzi wierzących. Ale ciągle jeszcze byłem drugim pastorem w zborze w Millville. Pomimo, że już mówiłem wcześniej i przygotowywałem kilkakrotnie, kilka miesięcy przedtem, że wyjadę, ciągle nie zrezygnowałem z żadnego obowiązku, jaki wykonywałam, czy ze służby, jaką wykonywałam w kościele do końca, do ostatniego dnia. W każdą niedzielę po porannym nabożeństwie szybko zjedliśmy obiad i razem udawaliśmy się w drogę 90 mil w jedną stronę. I dość późno wracaliśmy do domu. I tak trwało rok czasu. Cała niedziela, od rana do późna w nocy. Niektórzy postanowili modlić się o sprzedaż naszego domu tutaj w okolicach Edison. Chcieli, abyśmy tam się przeprowadzili. I mówią, aby tam prowadzić tą pracę polską. Zaczęli się modlić. Mówiłem, że tego nie mogę im obiecywać. Dlaczego? Bo w dalszym ciągu miałem myśli pojechać do Detroit i tam rozpocząć pracę. Ich odpowiedź była, że będą się modlić w taki sposób, abyśmy sprzedali nasz dom i przyjechali tutaj, w okolice Edison. Przyszła mi taka myśl. Skoro dom trudno sprzedać, to zrób to, co możesz. I zacznij od małego. I usłuchałem tego głosu. Niby to taki zwykły głos. I tak postąpiłem. I od tego momentu, w ciągu kilku miesięcy, tak wiele się wydarzyło w naszym życiu. Przed naszym domem mieliśmy 5 samochodów. 2 dla Lucy, a 3 dla mnie. I niełatwo było, ale napisałem kartkę, że sprzedaję i umieściłem ją w najnowszym samochodzie, który rok wcześniej kupiłem. Był to duży, komfortowy taki van. Fotele elektrycznie rozkładane do spania, duże łóżko, różne światełka, elektronika, wysoki, można było spokojnie w nim chodzić. Zaledwie kilka razy pojechaliśmy na wycieczkę tym samochodem, ale jedna była dość duża, bo przez 2 tygodnie przez całą Amerykę, do Kalifornii i drugą stroną z powrotem. I kiedy wróciliśmy, postawiłem ten van na ruchliwej ulicy z myślą na sprzedaż. Po powrocie właśnie tak uczyniłem. I pewien mężczyzna zainteresował się tym vanem i zadzwonił. Przyjechałem tam. Spotkałem się z nim, on pooglądał i zapytał, dlaczego sprzedaję. Odpowiedziałem mu tak, jak mogłem najprościej. Samochód jest bardzo luksusowy, nic nie jest złego z nim, ale mam za dużo różnych rzeczy. Po prostu mam za dużo i zamierzam przeprowadzić się. Dlatego sprzedaję. Dlatego też postanowiłem wyzbyć się wielu rzeczy i chciałem sprzedać. Wystawiłem tak niską cenę, troszkę wyższą jak połowę wartości, którą zapłaciłem rok wcześniej. On poglądał, powiedział, kupuję. Przyjechał do naszego domu, aby spisać umowę. I podczas rozmowy powiedział, wow, ładny dom. A wtedy odpowiedziałem, dom również sprzedaję. Usłyszałem odpowiedź, nie potrzebuję, bo rok temu nowy dom parterowy wybudowaliśmy sobie. A mój dom w tamtym czasie już miał 7 lat, bo 7 lat mieszkaliśmy. Minęło trochę czasu i ten człowiek zadzwonił i powiedział, że chciałby razem z żoną przyjechać i oglądać nasz dom. Pomyślałem, dziwne. Przyjechali, zobaczyli, nie mówili za wiele, zabrali się i poszli. Upłynęło kilka dni, a może kilka tygodni. Pamiętam, w niedzielę rano zadzwonił telefon. Akurat jeszcze leżałem dość wygodnie w moim łóżku sypialnym i choć miałem telefon dość blisko, ale nie podniosłem. Lucy była tam na dole już w kuchni, krzątała się coś przygotować z jedzeniem. Usłyszałem, że telefon przestał dzwonić, a więc zdałem sobie sprawę, że Lucy już podniosła. I tam jakaś rozmowa, coś z daleka dochodziło, a więc wydawało się dla mnie, że chyba rozmawia z kimś na telefonie. A później po chwili, pum, pum, po schodach słyszę, że idzie na górę. I wtedy, kiedy ona szła na górę, przyszła myśl do mojego serca. Taka błyskawiczna myśl. Ale Lucy już przy drzwiach odmyka pokój, wchodzi i chce mówić. A ja mówię do niej, nie mów, ja tobie powiem. Dzwonił ten sam mężczyzna, co kupił nasz Ben. I on chce kupić nasz dom. Dziwne było to, co powiedziałem. Niesamowicie dziwne, ale tak się stało. Nie do wiary. Lucy nawet nie wierzyła to, co usłyszała z moich ust, to, co jej powiedziałem. Sprzedałem bez agencji, która by wzięła sporo pieniędzy za sprzedaż. Sprzedałem sam, bez agencji, a kupiec zapłacił gotówką. Mocno wierzę, że w tym był Boży palec. Bo po co dwupiętrowy dom dla dwojga ludzi, skoro mieli nowy, wygodny, parterowy dom tylko rok temu, jak wybudowali? Po co im dwupiętrowy dom? Sam nie rozumiałem, ale wiedziałem, że oni kupią. I teraz rozważaliśmy z Lucy, jak postąpimy. Kupiec kupuje nasz dom. Byłem przekonany, że nie mogłem zostawić rozpoczętej pracy w Edison, bo nie ma osoby, której bym mógł przekazać. A jeżeli się nie przekaże we właściwe ręce to, co jest rozpoczęte, to wszystko zaniknie. A po drugie, do tej pory nie zdążyłem nawet pojechać do Detroit, aby choć na kilka dni, aby coś popatrzeć za jakimś mieszkaniem, bo gdzie pojedziemy, na ulicę? I tak rozważaliśmy, zdecydowaliśmy, że być może w tej sytuacji, w tym czasie, to Detroit dla mnie jest być może bliżej Nowego Jorku. Przed samą przeprowadzką moje plecy zaczęły mnie bardzo boleć. Do tego stopnia zaczęły mnie boleć, że nie mogłem nic robić koło siebie. A teraz mam się przeprowadzać. A mieliśmy wiele rzeczy do przeprowadzki. Przyjechało kilku wierzących z tych okolic, aby pomóc, aby przeprowadzić nas. Po moim biznesie zostały tylko wspomnienia. I musiałem w dochodach, kiedy przyjechałem w okolice Edison, cofnąć się dalej niż do początku. Lucy była w ciąży z czwartym dzieckiem już wtedy. Ja jako jedyny żywiciel rodziny pracy nie miałem, bo wszystko zburzyłem, przyjechałem w nowe miejsce. A największym problemem było to, że w ogóle pracować nie mogłem. Tak plecy mi dokuczały. Ból był tak wielki, że życie stało się bardzo dokuczliwe. Sprzedaliśmy działkę, którą jeszcze mieliśmy tam, skąd wyjechaliśmy. Bo akurat na tamtej działce planowałem budować dom dla nas trochę większy, jaki mieliśmy. Przyszedł dzień, kiedy Lucy poszła do lekarza, bo była w ciąży. Kiedy wróciła, zaczęła mówić złe wieści. Rozchodziło się dziecko, które jeszcze się nie zdążyło urodzić. To wszystko przerastało moje siły. Podczas wygłaszań kazań, pamiętam, nie mogłem stać na nogach. Stałem tylko na jednej. Oczywiście nie było to widoczne. Było za kazalnicą. Prawa noga do góry. Ból od samej góry do pięty. Niesamowity. I to nie było, że troszkę. To było non-stop. I chociaż mieliśmy ubezpieczenie, ale na różne badania specjalne, prześwietlenia, różne maszyny, na wielu z nich musieliśmy płacić sami. Lekarz po kolejnym zbadaniu Lucy stwierdził, że powinna mieć następne specjalne badania, bo z dzieckiem jest niedobrze. Down syndrom, po polsku zespół Downa. Słowa lekarzy brzmiały bardzo prosto i jasno. Najlepiej czym prędzej usunąć. Gdy o tym Lucy mi powiedziała, to wtedy postawiłem pytanie, krótkie i otwarte. Czy możesz usunąć poczęte dziecko? I czy chcesz to zrobić, czy nie? Chciałbym usłyszeć, co ona powie. Odpowiedziała stanowczym głosem, nie, nie zrobię tego. Powiedziałam, to dla mnie wystarczy. Chciałam tylko usłyszeć od ciebie, bo moje zrozumienie jest bardzo jasne i ja mam mocne moje postanowienie. A więc od teraz, od tego dnia, nie zgadzamy się na żadne badania, które mogą poszkodzić dziecku i tobie. Postanawiamy, nie poddać się żadnym badaniom, które lekarz nasiłuje, aby były dokonane. Zdajemy się jedynie na Boga, jedynie na Niego. I tak będzie, jak będzie. Myślę, że diabeł słyszał, co powiedziałem, ale na jakiś czas, na jakąś chwilę, sprawa dziecka została uciszona, ale mój ból coraz bardziej dawał się we znaki. Mój lekarz nawet nie popychał mnie na operację. On dokładnie wiedział, że długo nie wytrzymam, że będę musiał pójść. 3 dyski miałem uszkodzone. I znowu myślałem, jak ze mną będzie. Na jakiś czas dziecko zostało tak jakby z boku. Jak z nim będzie, ale jak ze mną będzie. Mocny ból i wiele zmartwień odbierało mi spanie. Nie mogłem spać ani w dzień, ani w nocy. I dzisiaj rozumiem, gdy mówię do was, że tamten okres, że w tamtym czasie moja miłość do Boga przychodziła największy sprawdzian. Wtedy diabeł chciał wrzucić do moich myśli, abym przestał miłować Boga, bo tyle akurat w tym momencie przechodzisz. A przecież tak angażujesz się dla Niego i chcesz angażować się więcej. Pamiętam pewnej nocy, powoli zsunąłem się z łóżka. Zrobiłem tak cicho, aby Lucy, jeżeli spała, żeby nie słyszała. Zajęło to dla mnie trochę czasu, abym to zrobił. I w cichości wylewałem przed Bogiem moją modlitwę. Powiedziałem Bogu wszystko, co przeżywałem, co myślałem. Nie pamiętam dzisiaj całej mojej modlitwy, ale jedno zdanie, to co powiedziałem, nigdy jego nie zapomnę. Wprawdzie było to tylko moje wyznanie przed Bogiem, ale to wyznanie podobne było do wielkiego zobowiązania i przysięgi, bo tak je traktowałem. W świadomy sposób zdając sobie sprawę, że różnie może być, że różnie może być. W najtrudniejszym momencie mego życia, który do tej pory doświadczyłem, powiedziałam Bogu w ten sposób. Cokolwiek się stanie, cokolwiek będzie, z dzieckiem czy ze mną, to i tak będę Ciebie kochać i nigdy nie przestanę. Te słowa nie tylko niebo usłyszało, bo wierzę, że usłyszało, ale usłyszało również i piekło. Były tak mocne, że pokój spłynął na mnie i usunął zmartwienie, przynajmniej na jakiś czas. Ale było to tak mocne, że jak z powrotem jakoś gromoliłem się na łóżko i tylko się położyłem, To pierwszy raz od dłuższego czasu zasnąłem jak kamień. Każdy następny dzień później był dla mnie nowym wezwaniem, aby przezwyciężać ból. Jednego dnia powiedziałem sobie, że już nie mogę dłużej tak wytrzymać. Czy żyć, czy umrę, muszę iść na operację, bo ból nie był nie do wytrzymania. I udałem się. Ale lekarz, nie udałem się, lekarz zażądał kilka tysięcy down payment. Przed operacją oczywiście, nim mnie skierował do szpitala. A później po operacji mówił kilka tysięcy następnych. Dlaczego? Bo ubezpieczenie, które mieliśmy, nie pokrywało wszystkich kosztów, bo lekarz żądał dość wysokiej ceny. Po operacji obudzili mnie z narkozy. Pamiętam, czułem się fatalnie. Aparatura i rurki były przyczepione do mnie, a noc po operacji była najgorsza. Ból niesamowity. Chciałem kasznąć i nie mogłem. I bałem się najmniejszego ruchu jak ognia. Nawet palcem nie można było ruszyć. Bo czuwałem tak, jakby moje wnętrze miało wyjść na zewnątrz ze mnie. I wtedy tamtej nocy diabeł powrócił znowu. I po prostu zaczął śmiać się dla mnie w oczy. I mówił, zgłupiałeś, zgłupiałeś. Zachciało się tobie nowej pracy. A czy tam nie miałeś? Przecież byłeś drugim pastorem. Jeszcze trochę byś mógł przejąć zbór i być jego liderem. Przecież miałeś biznes, piękny dom i wszystko, co chciałeś. Zachciało się tobie nowej pracy. I zaczął mnie straszyć. Komu teraz jesteś potrzebny? I do czego jesteś teraz przydatny, jak palcem ruszyć nie możesz? I przypomniał dla mnie taki obraz, który widziałem kilka lat wcześniej. Pamiętasz tamtą wierzącą siostrę czy kobietę? Odwiedzałeś ją w szpitalu, pamiętasz ją? Przed śmiercią miała przyczepiony woreczek podobny do twojego. A teraz nową pracę wykonywać będziesz, prawda? Chyba żarty sobie robisz. I wtedy powiedziałam Bogu, pamiętam również, chcę umrzeć. Zabierz mnie, bo nie mogę. Dłużej nie mogę. Nie mogę tego znieść już dłużej. I wtedy usłyszałem cichy głos. Czy na pewno chcesz umrzeć? Czy już wszystko wykonałeś, do czego ciebie powołałem? I gdy to usłyszałem, pomimo tego, że to było tak ciche, ale tak wyraźne, było w swoim znaczeniu głośniejsze od bólu i od tego wszystkiego, co było we mnie, zacząłem przepraszać Boga. Przepraszam jak najszybciej. Mówiłem, Boże, wybacz, wybacz, Panie. Wiedziałem, że mam pracę do wykonania i Bóg przez to dla mnie przypomniał. I zobowiązałem się wiernie ją wykonywać w jakiejkolwiek sytuacji czy obstawie. I powoli z każdym dniem wracałem do sił. I chociaż dla mnie zajęło to sporo czasu, może dłużej jak innym, Lucy poszła do szpitala, bo nadszedł dzień porodu. I byłem świadkiem narodzin zdrowego dziecka, a przecież miało być inaczej. Najmłodszego naszego syna. I to Boża łaska. Tak to odbieram. A nasza wiara została przepławiona. Właśnie przez to. Bo gdyby nie to, to by ona nie była taka, jaka jest dzisiaj. Bóg czyni cuda. Bóg czyni. Bóg czyni cuda różnego rodzaju i w różnym celu. W różnych okolicznościach naszego życia Bóg ma swój cel. Bóg ma swój plan. Plan, który chce umieścić w naszym życiu. Jak często my nie rozumiemy tego. Jak często my dajemy opór temu, co przechodzimy, bo nie rozumiemy to, co Bóg chce dokonać przez to. Często nam trudno to przyjąć i zaakceptować, bo nas boli. Bo wtedy jeszcze nas boli. Ale jeżeli przejdziemy już na drugą stronę, przez to przejdziemy dalej. Jak zobaczymy, co z tego wyszło, albo co z tego mamy i co Bóg dokonał w tym wszystkim, to jedynie powinniśmy powiedzieć wyraz dziękczynienie Bogu. Miłość do Boga i nasze zaufanie Bogu będzie sprawdzane zawsze w trudnym czasie. Nie kiedy wszystko jest dobrze. Możesz być chrześcijaninem całe życie. Możesz być tak płytkim, tak chwiejnym, tak zmiennym, bo nie przeszłeś jednej nawet burzy. Chcesz być mocnym? Chcesz być skałą? Piotr musiał przejść, aby być skałą później. Piotr musiał stanąć na wodę wiarą, chociaż dna nie widział. I nawet był w jego życiu taki moment, akurat tam na wodzie, że zaczął tonąć. Ale zrobił to, co powinien zrobić, co chciał zrobić. Bo Jezus powiedział, uczyń to, skoro on powiedział do Pana Jezusa. Wierzę, że miłość do Boga i nasze zaufanie Bogu będzie sprawdzane w trudnym czasie. Czy chcemy, czy nie. W tym celu, aby wzrosło, nie umniejszyło się, ale aby wzrosło i się powiększyło. To, co przeżyłem, chociaż mnie tak bolało, cenię tak bardzo, że nawet za wygodę bym nie zamienił, bo wygoda tego ci nie da. I zakończę słowami psalmisty, który powiedział: wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. Mówię w trwodze mojej, wszyscy ludzie kłamią. I czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. I to był również jeden z celów, dlaczego dzisiaj z wami się tym podzieliłem. Bo jestem dłużny Bogu wszystko. Hallelujah.